Pokój i dobro ze studia w Niepokalanowie. Witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. Słuchają Państwo audycję o zagrożeniach duchowych i nie tylko. Program realizuje Tadeusz Łopaciński. W czasie naszych spotkań podejmujemy tematy dotyczące różnych zagrożeń duchowych. Dyskutowaliśmy m.in. o magii, okultyzmie, bioenergoterapii czy homeopatii. Wśród pytań, które Państwo nadsyłają, komentarze na Facebooku, pojawiły się również jednak kwestie dotyczące m.in. jogi czy wschodnich medytacji. Dlatego właśnie dziś jest z nami nasz gość, siostra Michaela Pawlik, dominikanka specjalizująca się w zagrożeniach duchowych związanych z duchowością wschodu. Siostra Michaela spędziła w Indiach 14 lat, pracując jako pielęgniarka i tam mogła osobiście poznać duchowość Orientu. Witamy bardzo serdecznie, siostro.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No, witam wszystkich. Amen.
Przejdziemy do kolejnego pytania, jakie chciałbym tutaj siostrze zadać. Jeżdżąc po Polsce, patrząc też na różne zagrożenia duchowe, też i w stronach internetowych, bardzo często dzisiaj propaguje się nawet na studiach, bo jest obowiązek praktyk WF-u, bardzo często lansuje się dzisiaj jogę. Joga jest ćwiczeniem, mam nadzieję, siostra nam tutaj to bardziej przybliży, joga jest ćwiczeniem, które zostało przez Hindusów stworzone po to, aby doprowadzić adepta jogi do nirwany w konsekwencji. Wszystkie te ćwiczenia miały podłoże religijne, nie były tworzone przez przypadek. To nie są ćwiczenia, które miały doprowadzić człowieka nie tyle do lepszego samopoczucia, co rzeczywiście w tym dziwnym stanie poprzez te ćwiczenia, różne też ćwiczenia oddechowe, również ćwiczenia słowne, doprowadzić do nirwany, czyli tak naprawdę do rozpłynięcia się, prawda?
Do transu.
Do transu, tak. Więc czy jest możliwość, aby chrześcijanie dzisiaj po prostu odrzucając nawet, niektórzy mówią, ale to nie jest szkodliwe właśnie. Czy to jest szkodliwe, czy to nie jest szkodliwe, siostro? Czy można sobie ćwiczyć jogę bez żadnych konsekwencji duchowych? No moje doświadczenie jest takie, że wcześniej czy później te osoby trafiają albo do szpitali, że tak powiem, psychiatrycznych, bo tutaj zaczynają być problemy z psychiką. Mają też problemy oczywiście fizyczne, ale mają też problemy duchowe, dochodzi do zniewoleń czy opętań. Co siostra na ten temat chciałaby nam powiedzieć?
Proszę ojca, tak jak znam ludzi indyjskich, to same ćwiczenia jako ćwiczenia, zależy jeszcze które ćwiczenia, bo jest na przykład bardzo okultystyczna joga, która się nazywa Raja Yoga. To jest rzeczywiście okultystyczna joga, natomiast jest tak zwana Hatha Yoga, która ma inne ćwiczenia. I teraz jeżeli mówimy o yoga, jakie ćwiczenia praktykowane, ale jeżeli ktoś nie zmienia oddechu, bo oddech to zmienia po prostu biochemię. No po prostu w naszym organizmie zachodzi zmiana chemiczna, nieprawidłowa do normalnego fizjologicznego stanu naszego ciała. Jest to wiadome, że jeżeli będzie hamowane oddychanie, czyli organizm potrzebuje więcej oddechów, a ja hamuję, będzie zaburzenie równowagi kwasowo-zasodowej we krwi. Jeżeli ja przyspieszam, choć mój organizm nie potrzebuje tyle, a ja przyspieszam, wydalam dwutlenek węgla, a on jest też potrzebny w pewnej proporcji, też się pH zmieni. Tylko wpadam wtedy w taki trans jak majaki w gorączce. Więc jest norma, współczynnik kwasowości w organizmie 7,35 i 7,45, bo żylna, krew i tętnicza trochę się tu różni, prawda? Bo jedna ma więcej dwutlenku węgla, druga mniej. W każdym razie granica 7,35 do 7,45 jest norma. Jeżeli spada poniżej 7,35, to się zaczyna człowiek, prawda, jakby dusić, w sensie za mało jest tlenu, za dużo dwutlenku węgla. Jeżeli pH spadnie do 7,2, może nastąpić zgon po prostu, śmierć. Jeżeli z kolei przyspiesza, prawda, wydala dwutlenek węgla nadmiernie, no to pH się podnosi powyżej 7,45, no i będzie tak jak jakieś majaki, prawda, człowiek może mieć. Będzie po prostu mózg będzie działał funkcjonował patologicznie na skutek nieprawidłowej biochemii we krwi. Bo ja tu mówię tylko na razie o proporcji między tlenem a dwutlenkiem węgla, ale to pociąga również za sobą zmianę metabolizmu ogólnie, bo inna będzie proporcja sodu, potasu, chloru, jeżeli będziemy zmieniać oddychanie w kierunku patologicznym. Więc całe zaburzenie laboratorium naszego ciała, no to mózg będzie miał skutki tego.
No
tak jak człowiek się zatruje grzybami czy dwutlenkiem węgla.
Czyli chociażby...
Jeżeli ktoś ćwiczy, nie zmieniać oddychania, drugie, nie wpadać w jakieś rytmiczne recytacje.
Czyli mantra.
Mantry, czy jakby kto zwał. W każdym razie, każda mantra ma nie tylko, że ma rytmiczne działanie, które hamuje działanie kory mózgowej. Tak jak dziecko, jak je płacze, matka śpiewa i dziecko się ulula, prawda? No bo wyhamowane jest. Więc hamuje działanie, jeżeli ktoś parę godzin, czy tam jeszcze kilka miesięcy, prawda, ćwiczy, hamuje działanie kory, a poza tym mantry mają wezwanie do jakichś duchowych istot. Zawsze ma treść jakąś religijną, tylko Polakom tego nie tłumaczą. Jak ja pytam kryszniaków, Hare Rama, Hare Krishna, ja mówię, co ty mówisz? A proszę siostry, bo właśnie Kryszna to znaczy, że my wielbimy, że Bóg jest wszechatrakcyjny. Kryszna wszechatrakcyjny. Ja mówię, no patrz w słowniku, że pod słowem Kryszna nie ma takiego słowa wszechatrakcyjny. No ale Polakom wcisną i Polaku wierzy. A w sumie Hari to faktycznie boski. Tak samo zielony, bo tam gdzie co jest zielone, to tam Wisznu żyje, prawda, boski. Krishna, znaczy czarny, nikczemny, zły Krishna. Rama, dzielny. Boski czarny, boski dzielny, boski, boski. No jakby ładna modlitwa, prawda? Tylko, a taki matuł powtarza i myśli, że on wielbi Boga. I to jest tragiczne. Właśnie my nawet nie zdajemy sprawy, jak się manipuluje tutaj wiarą. Więc jeżeli on wzywa boski czarny, boski czarny, boski czarny, boski, boski, boski czarny, boski czarny, dzielny, dzielny. No to kogo wzywa? I się dość, że tłucze sobie korę mózgową rytmiczną. I stąd są te potem, jak ojciec wspomniał o pętaniach czy innych, bo tu już wchodzi się w świat duchowy. Ale póki tylko są ćwiczenia, że ktoś robi mostki, czy takie, czy inne rozciągania mięśni, nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na jakieś, prawda...
A mam jeszcze takie pytanie.
Dopóki nie wejdzie właśnie w te techniki, dalej jeszcze jest, proszę ojca, jeszcze jest dieta odpowiednia, w sensie brak białka pochodzenia zwierzęcego i roślinne białko nie ma wszystkich aminokwasów, które potrzebne są do budowy naszych komórek, więc i do budowy komórek mózgu też. I te komórki są, że tak powiem, wiotkie, nie do końca dobrze zbudowane, nie ma zestawu wszystkich aminokwasów i one się szybciej rozpadają i powstaje tak zwana kwasica metaboliczna. Więc tutaj, jeżeli właśnie się nie zmieni jakichkolwiek czynników, które wpływają na odżywianie, oddychanie i prawda, fizjologię mózgu, to same ćwiczenia nie sądzę, żeby miały wpływ. Tylko widzi ojciec, tu jest ładna pułapka. Jeżeli przychodzi jakaś babcia na ćwiczenia, bo ją kręgosłup boli, teraz ta babcia wraca zachwycona, że jej się polepszyło. No i oczywiście prawdę mówi, bo pewne ćwiczenia fizykoterapia też stosuje. Jeżeli macie masażystę, to się dowiecie. I teraz babcia chwali, jaka fajna joga. No to jej wnuczka też pójdzie na jogę. A wnuczkę poprowadzą dalej do ćwiczeń filozoficznych. O czym babcia nie wie. I tu jest właśnie pułapka. Ta reklama jogi przez tych właśnie ludzi, którym nie ruszają im dalej sprawy tam oddechu i tak dalej. To gimnastykę robią, prawda, tak. I faktycznie korekcyjna gimnastyka jest znana już dawno w fizykoterapii u nas w medycynie. Masażyści to dobrze znają.
Czy takie ćwiczenia, bo jeszcze tutaj przynajmniej spotkałem coś takiego, że w czasie też ćwiczeń jogi można byłoby doprowadzić do stanu umysłu takiej naprawdę, takiej tabula rasa, totalnej czystości, że adept wprowadza się w stan, gdzie właśnie niczego nie pragnie, nic nie myśli, no rzeczywiście ma czysty umysł. Są to stany, inne stany świadomości, w które również można, że tak powiem, wprowadzić swój umysł czy swój organizm, które są dosyć też niebezpieczne. Więc jest...
No ale on się nie doprowadzi tak, bo musi tu wejść nie tylko gimnastyka, tylko jeszcze endokrynacja. Nie doprowadzi się. Proszę ojca, nie ma możliwości doprowadzania się do wyłączenia umysłu przez tylko fizyczne rozruszanie kości i mięśni.
Tak,
tylko musi być jeszcze indoktrynacja, że ten człowiek się na czymś musi skupić. I on się skupia nad własnym pępkiem. Więc już jest centrum, ja jestem centrum. Tak. Adoruję siebie. I tutaj jest, dochodzi się już do jakiejś filozofii.
Ale bardzo często, siostro, właśnie nie mówiąc o filozofii, to co siostra powiedziała, nie mówiąc o filozofii, guru tej jogi narzuca ćwiczącym właśnie takie stany, nazywając to inaczej, relaksacją. Wyłączcie się, skoncentrujcie się na jakimś jednym punkcie właśnie chociażby waszego ciała, czy jednym punkcie. Jakimś... Czyli to jest prowadzenie adeptów w inny stan świadomości,
ojciec
inaczej
pytał
nazywając.
Gimnastykę, to już nie jest gimnastyka.
Ale oni to tak twierdzą,
no
że to dalej jest.
Ale to wyprostujmy terminologię.
Właśnie o to chodzi, żeby to tutaj zostało powiedziane. Że, no
bo co innego, ja sobie, nawet jeżeli sobie się relaksuję, sobie leżę, a co innego, jeżeli ja koncentruję się już na sobie, czy na czymś, no jakiś punkt, ja mam jakieś odniesienie do, już nie do Boga, tylko do czegoś innego. Ja odwracam, jeżeli to się nazywa medytacja, bo oni to nazywają medytacja, takie wyciszenie. Ale medytacja zawsze mi jakoś z czymś ma być, do czegoś się ma odnosić medytacja. Jeżeli mamy medytację w zakonie, prawda, to ja mam jakiś materiał, jakiś temat do rozważania. Ja nad czymś, prawda, się zastanawiam, mój umysł pracuje. Natomiast jeżeli ja wyłączam umysł, to nie jest medytacja. Oni to nazywają medytacją.
Dokładnie. Medytacja transcendentalna bardzo często.
No, ale to nie jest medytacja.
To nie jest medytacja.
To się tak nazywa, ale w zasadzie medytacja transcendentalna, Mahesh Yogi, który założył, to jest medytacja prowadząca do wskrzeszenia brahminizmu. Bo właśnie brahminizm, cała technika, jaką Mahesh Yogi wprowadza, on to nazywa naukowa technika do rozwoju intelektu czy inteligencji, ale w zasadzie to jest właściwie powrót do brahminizmu, bo on tam daje takie etapy, już nie pamiętam po kolei tych 8 etapów, jak człowiek ma się wyłączyć, potem ma być jakby w rodzaj snu, potem jakby świadomość swoją kojarzy z Brahmą, potem sam się czuje Brahmą. Mhm. Więc on się identyfikuje potem z Bogiem.
Siostro, czy jeżeli byłyby same ćwiczenia jogi bez mantry, bez tej medytacji transcendentalnej, bez ćwiczeń...
Bez
same ćwiczenia fizyczne, czy jest możliwość, aby adept poprzez te ćwiczenia, na przykład to, co jest, jeżeli się nie mylę, właśnie w hinduizmie, otwieranie rzekomych czakramów, tej energii kundalini?
Ja nie wierzę w to. Zawsze jest oddech, żeby się kundalini pobudziło.
Rozumiem, czyli bez...
Musi być rytm. Proszę ojca, jak chodzi o mechanizm uaktywniania tak zwanego kundalini i czakramów, to one następują wtedy, kiedy centralny układ obwodowy jest wyhamowany, a wiemy, że ciało nasze ma dwa układy systemu nerwowego, centralny i obwodowy. I one są od siebie jakoś zależne. Więc jeżeli ja wyhamuję centralny układ nerwowy, wtedy obwodowy układ nerwowy działa, się potęguje, działa swobodniej i jest aktywniejszy. I wtedy następuje pobudzenie wszystkich organów, jakie mamy w tułowiu naszym. I te gałązki nerwowe, które unerwiają gruczoły wydzielania do krewnego, będą również pobudzać wydzielanie większej ilości danych hormonów, które kojarzą z czakramami.
Aha, rozumiem. Czyli...
Tylko, że to się starożytni to nazwali czakramy, kundalini, bo nieznana była fizjologia i budowa ciała ludzkiego.
Czyli tak naprawdę, ja się oczywiście też z tym siostrą bardzo mocno zgadzam. Również tak jak mówił mój, że tak powiem, kapłan, z którym się miałem okazję spotkać, egzorcysta Andrzej Grewkowicz. Nie ma innych energii, tak naprawdę energia jest tylko w kontakcie. Poza tym żadnych takich innych energii nie ma, więc nie ma czegoś takiego jak te punkty energetyczne, które tutaj otwieramy poprzez te czakramy.
A proszę ojca, ktoś, kto jest podniecony, on czuje energię, nie?
Ach, no to w te,
no,
taki, takim
to
sensie.
Jest podniecenie.
W takim sensie możemy to
no
zrozumieć.
Tak. Ale nie, no nie z energii. Jak ktoś się wścieknie, też ma energię, żeby się bić. Nie?
Dużo osób realnie, siostro, wierzy w to, że rzeczywiście otwierają czakramy jako właśnie punkty energetyczne. Nie.
To są punkty, gdzie jest więcej hormonów się wydziela.
Tak, tylko my to potrafimy teraz w ten sposób nazwać. Oni jednak wsadzają w tą całą filozofię, rzeczywiście te filozofie hinduistyczne.
Proszę ojca. Weźmy w te czakramy. Przypomnijmy sobie rysunek takiego jogina. I te czakramy. Pierwszy czakram, który oni mówią, że się najwcześniej otwiera, to jest kundalini. Gdzie ten jest rysowany, ta kundalini? Wąż w miejscu, gdzie są genitalia. Jaki wąż u panów się może pokazać, jak jest podniecony? I to jest kundalini. I oni mówią, że wąż żyje w kręgosłupie. Tak. Tak tłumaczą. Kundalini w kręgosłupie jest wąż. I rzekomo każdy tego węża ma. I tego węża trzeba pobudzić. I rzeczywiście, jeżeli ja pobudzę obwodowy system nerwowy, czyli z rdzenia wypustki gałązek nerwowych, które unerwiają moje trzewia, trzeba znać anatomię człowieka i proszę wziąć anatomię i zobaczyć, że rejon łonowy jest najbardziej unerwiony u człowieka. Najwięcej gałązek systemu nerwowego właśnie rejon łonowy. I te gruczoły będą najwcześniej pobudzone. I teraz tak, oni od tego kundalini rysują dwie linie. Biała linia i czarna linia, która tu na czole, na wysokości czoła, na wysokości brwi się krzyżuje. To pobudzenie rzeczywiście czuje potem, jest uderzenie do mózgu, no na pewno. Teraz, przysadka mózgowa właśnie jest tu na siodełku tureckim w mózgu, przysadka mózgowa. Ona reguluje proporcje hormonów w organizmie. Więc jakby przybywa hormonów gruczołów płciowych, testosteron czy u kobiet estrogen czy inne, będzie przysadka również próbować równowagę wprowadzić, będzie następny czakran, to są nadnercza. No więc jak jest większa ilość adrenaliny, to będzie też energia, bo człowiek ma pobudzone działanie mięśni i serce szybciej pracuje. Teraz następna czakra to jest szóstka, gdzie są wysepki Langerhansa i produkcja insuliny. Teraz jak będzie większa ilość insuliny, przemiana węglowodanów. Następne czakra, mamy serce, będzie przyspieszone. Następne czakra to miejsce tarczycy. No większa ilość hormonów. No i cały człowiek jest rozgrzany i leci w kosmos. Ja to sobie tak na wesoło mówię, ale tu jest prawda. Po prostu prawda fizjologii. Dzisiaj fizjologia jest znana i trzeba by zweryfikować te wszystkie magiczne terminy joginów, które niczym nie są, tylko po prostu nieznajomością fizjologii ludzkiego ciała. Począwszy od kundalini, aż po jakieś tam jeszcze inne doznania, które są wynikiem zaburzeń hormonalnych i zaburzeń metabolicznych.
Siostro, oprócz tego, że działa na nasz organizm i jest to naturalne, bo tutaj siostra pokazała rzeczywiście te wszystkie punkty nasze hormonalne, które są w organizmie, koncentracja takiego adepta jogi właśnie na samym sobie. Ja spotkałem takie świadectwo, jak dobrze powiem, Jacques Verlaine, no, który opisywał doświadczenie swego znajomego, który medytował tą medytacją transcendentalną, czyli koncentrował się tak naprawdę sam na sobie i kiedy wchodził w te właśnie ciekawe doświadczenia, te stany, dziwne stany świadomości, mówi, kiedy wyszedł z tego stanu świadomości, nie mógł przeboleć, po prostu czuł czystą nienawiść do Boga, bo w jego tym myśleniu to tak naprawdę on jest Bogiem, to tylko tak naprawdę
no
on
tak,
istnieje.
No to co mówiłam, dochodzimy, że ja jestem Brahma.
Tak, że tylko on istnieje i każdy byt, czyli każda istota, która jest poza mną, no muszę ją nienawidzić, bo tylko ja jestem tym tym, który jest
albo
najwyższy.
Albo musi mi się poddać i czcić mnie.
Aha.
Każda inna. I dlatego się czci takiego guru. Bo inaczej to...
Jeszcze jedno właśnie takie doświadczenie. Ja bym tutaj chciał to zaznaczyć, że ćwiczenia jogi mogą, bo to jest doświadczenie już psychologów czy psychiatrów, bardzo często w te ćwiczenia jogi właśnie wchodzą jednostki bardzo narcystyczne, które bardzo mocno lubią właśnie koncentrować
siebie.
Się na siebie. Tak, no tak. Zwracać uwagę na siebie i adorować samego siebie. I
no tak.
Dokładnie to ćwiczenie, jeszcze połączone tym bardziej z tymi innymi wschodnimi mantrą, oddechami, medytacją, doprowadzają tak naprawdę tego człowieka tylko i wyłącznie do czegoś, co koncentruje człowieka na samym sobie. Będziecie jak bogowie, będziecie jak Bóg.
No
to, jest,
tak.
to jest ta pokusa szatana
no,
z raju.
Na początku.
Wydaje mi się w takim razie, siostro, że nawet niezależnie od tego, że można byłoby spróbować oddzielić ćwiczenia jogi od całej filozofii.
Są ćwiczenia fizyczne. Już
ćwiczenia fizyczne,
bo
tak.
Słowo ćwiczenia jogi to łącznie z wszelkie oddechy, ale ćwiczenia fizyczne.
Ćwiczenia fizyczne,
jako
tak.
Takie.
Mimo wszystko widać tutaj, że bardzo dużo jednak jest tych zagrożeń, które wokół tych ćwiczeń będą się
gromadzić. Bo proszę ojca, bo tu jest, to jest ta pokusa, to jest ta przynęta na wędce. Ćwiczysz fizyczne tylko. Ale potem się wędkę pociągnie i rybkę się wyłowi, prawda?
Tym bardziej, że my bardzo często nie zwracamy uwagi, że oprócz tych ćwiczeń fizycznych zaczynają właśnie wchodzić pewne rzeczy, które...
Ideologia jakaś. I człowiek się koncentruje na jakiejś duchowości.
Ale wiesz, siostra, ja zbyt często spotykałem osoby, które ćwicząc jogę, mówiąc nie, tam nie ma żadnej duchowości, tam nic takiego nie ma. Na przykład mówią, no właśnie... Tam tylko są te oddechy, ale to już jest problem.
No mamy oddechy,
ale
to
już
żeśmy mówili.
Dokładnie, więc tak naprawdę rzadko się zdarzy gdzieś ćwiczenie...
Nie ma bez oddechów.
A.
Nie ma. Nawet dzieciom, przedszkolakom już teraz tak mówią, żeby oni się mają zrelaksować i teraz noskiem oddychaj, jedną noskiem tu jedną dziurkę przytknąć, potem drugą stroną noska, trzecią noska, no i automatycznie koncentruję się na zmianie oddychania.
A widzimy, no to...
Bada się dzisiaj u nas w Polsce mózg. Jak właśnie, bo sprawa mózgu jest nie do końca w ogóle zbadana przez naukowców. I bada się mózg. I proszę ojca, oprócz tych ćwiczeń jest jeszcze chemia. I teraz konkretnie wiem, że na ćwiczeniach DU była stosowana chemia, doskonalenie umysłu, o czym adepci nie wiedzieli. I teraz, jeżeli ja tu jestem u was i dajmy na to w herbatce, tu mam kryształek LSD i o czym nie wiem.
Mhm.
I raptem mi... Wspaniale się, prawda, koncentruje. A to LSD zadziałało. Więc bada się. Ja jeszcze powiem ojcu, jaki mam dowód na to. I to już od lat 80. Pokazali się w Warszawie tak zwani wizjonerzy. Druga połowa lat 80.
Mhm.
I były afisze, że przyjeżdża z Kalifornii jakiś tam mistrz do jakichś też jakichś ćwiczeń duchowych. No i rektor Kościoła Akademickiego prosił mnie, żeby na pielgrzymce do Częstochowy omówić sprawę wizjonerstwa od Boga, od szatana i z chorego umysłu. No i ja między innymi, ja nie od krzyża się oparłam, Teresa Wielka, ale święty Jan od krzyża bardzo dokładnie definiuje. Ale dużo uwagi zwróciłam na właśnie mózg i sprawę właśnie raz oddychania i chemii, bo czułam, że ci warszawscy wizjonerzy są dawkowani. Takie miałam wrażenie. No i bardzo mocno podkreślałam zagrożenie, jakie idzie ze strony LSD. Bo inne narkotyki, no tam grzybków, czy tam kaktusy, takie czy inne, to nie zawsze mamy w zasięgu. LSD syntetycznie otrzymywane jest łatwiej wszędzie, prawda, wyprodukować. I to tego LSD przestrzegałam, że tu uważajcie, jeżeli ktoś myśli, że na jodze, czy na jakiś, że osiągnął jakiś stan duchowy, bo czuł jakieś niesamowite przeżycia, uwaga, bo mogła być chemia. No i przysiadł się do mnie pan na postoju, jak z jedną grupę omówiłam, i to był pan z Piwnej od świętego Marcina, ten kościół.
Mhm, w Warszawie.
W Warszawie. I on się przysiadł, mówi, siostro, nie wolno, siostrze, tak o LSD negatywnie mówić. Ja mówię, dlaczego nie? Ja mówię, ja opieram się na faktach w Kalifornii i podaję nazwiska, miejsce, czas, kiedy LSD stosowali i ludzie wpadli w trans i nie potrafili z transu wyprowadzić z powrotem. Tylko zawisło w stanie paranoidalnym dane dziecko czy student. No więc, a on mówi do mnie tak, albo on się przedstawił, że on jest z PAN-u, Polska Akademia Nauk, i że oni właśnie badają te rzeczy. I mówi tak, my już takich dawek nie stosujemy LSD. Mhm. Takich dawek nie stosujemy.
Czyli stosują dalej.
Czyli jakoś stosują, dobra. Więc ja dalej tłumaczę, no dobrze, ale Polacy, jest inna kondycja i może nawet ta mniejsza dawka, jaką wy stosujecie. No ale gdyby nawet dla dobra ludzkości ofiary padły. Ja mówię, ale jakim prawem ma pan decydować, kto ma paść ofiarą? To ja mówię, to nie już ktoś, niech sam się narazi, niech pan na afiszu napisze. Doskonalenie umysłu przy pomocy LSD. Ja mówię, na pewno się panu znajdą ciekawscy też, będą ciekawi. No ale tu mam naukowy problem, mówi mi naukowiec. Jaki? Jak będzie na afiszu napisane, że stosuje LSD, to ludzie się już uprzedzą. Znaczy jeden może mieć, obudzi się jakaś ciekawość, emocje, u innego jakiś lęk, emocje. I teraz on poda LSD i te emocje się spotęgują. Mówi, a jak nie wiedzą o tym, to zjawisko, które zaistnieje, wiem, że to jest i mam czystą kartę naukową, mi mówi. Ja mówię, no dobrze, ale pan ma czystą kartę naukową, ale kto potem bierze za wieczność tego człowieka? Bo jeżeli on, powiedzmy, zawiśnie w paranoi, to jego życie na wieki może być już na innym poziomie, bo on ma, ma obowiązek rozwijać się, doskonalić duchowo, wzrastać w łasce uświęcającej, a pan mu to na przykład wyhamuje. Ale przecież jest reinkarnacja, mówi facet. Ja wiem, jest reinkarnacja. Kto tak powiedział? O jeden szybór więcej będzie to dogmatem. Ja mówię, no chyba pan taki dogmat ogłosi. Taka była moja rozmowa w drugiej połowie 80. lat. Doskonalenie umysłu. I teraz ja wiem, że nie na wszystkich punktach doskonalenia umysłu mistrz, który prowadzi, współpracuje z panem, Polską Akademią Nauk. Mhm. Ale ci, z którymi, powiedzmy, jest doskonalenie umysłu i ludzie z Polskiej Akademii Nauk mogą właśnie być w kontakcie z tym. I on się może zastosować, bo co ciekawe było w tym doskonaleniu umysłu, że mistrz, który prowadził to doskonalenie umysłu, robił przerwę i mówi, że teraz mistrz będzie miał kontakt z uczniem. No więc przygotowywał tak zwane prasady, jakieś takie ciasteczka na... Każde to ciasteczko było na oddzielnej serwetce i nie tak, żeby dał tacę i częstuj się, tylko brał to ciasteczko i konkretnemu uczniowi. Brał drugie i konkretnemu uczniowi. Czyli on wybierał, które ciasteczko komu dać. I niby ten uczeń się miał poczęstować i mieli komunikować wzrokowo. No więc tutaj też jest, można badać hipnozę tą drogą. Bo tu jest. W każdym razie mam jeszcze jeden dowód, że na pewnym właśnie centrum w Warszawie LSD było konkretne centrum, bo mi mówi studentka, że to ciasteczko jej tak bardzo smakowało, a mieszkała na stacji, więc chciała dla dziecka tej pani, u której mieszkała, to ciasteczko zachować. No więc jak ona wzięła, kontaktowali, prawda, ale ona to ciasteczko w ręce trzymała, niby zjadła, ale chciała dla tej dziewczynki małej. I ona mówi, że przyniosła to ciasteczko do domu i dziewczynkę poczęstowała. Dziewczynce smakowało, małe dziecko. A po jakimś czasie dziewczynka mówi, mama, aniołki, aniołki tu są. Więc pobudziło wyobraźnię, którą dziecko miało z katechezy. I ta się dopiero spostrzegła, że w tym ciasteczku coś musiało być. Podczas gdy ona wierzyła, że ta radża, że to doskonalenie umysłu jej bardzo pomaga, bo świetnie się jej egzaminy zdawało. No jak po kawie, prawda? Troszkę doping. I to była dawka dla dorosłego, a dziecko dostało za dużą dawkę i aniołki zobaczyło. No więc mamy dowód, mamy. I tu ojciec powie, nic, żadne ćwiczenie, oddechy, tylko koncentracja. Tylko teraz jeszcze jaka herbatka była. ci, co się takie jakieś osiągnięcia mieli niesamowite.
Panie Jezu, bądź uwielbiony za to, iż uczyniłeś nas swymi uczniami, za to, że uczyniłeś nas swoimi dziećmi, za to, że mieliśmy łaskę poznania Ciebie. Panie, Daj nam moc i światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili zobaczyć to, co nas od Ciebie oddziela. Abyśmy chronili innych od tego, co od Ciebie oddziela. Aby Twoje błogosławieństwo było z nami. Abyśmy mogli prowadzić naszych braci i siostry do światła, którym Ty jesteś. Tylko Ty jesteś Panem. Boże, bądź uwielbiony za to, że dałeś nam siebie poznać i że zbawiłeś nas, abyśmy mogli żyć. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy Twoimi wyznawcami, chrześcijanami, tymi, których Ty odkupiłeś na krzyżu. Pozwól nam dawać swoim życiem świadectwo innym, tak aby innych móc do Ciebie przyprowadzać. Proszę Cię o to, Panie, błogosław nam, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Amen.